Kilka tygodni temu, w zasadzie kilkanaście dni temu rozpoczął się nowy rok szkolny i być może niektórzy już zaczynają myśleć o maturze, inni o egzaminie ósmoklasisty. Dla niektórych ten moment myślenia o jakimś egzaminie przyjdzie dopiero za kilka miesięcy, ale ja dzisiaj zaprosiłem gościa, z którym chcę porozmawiać o czymś więcej niż matura, o czymś więcej niż tylko i wyłącznie uczenie się po to, żeby zdać, bo chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Przedstawiam Wam Darka Hrabka. Cześć. Psychologa, projektanta edukacji, człowieka, który zajmuje się projektowaniem ścieżek edukacyjnych i współtwórcę platformy, aplikacji Więcej niż Matura. Jako psycholog, jako człowiek zajmujący się edukacją, patrzysz na polską szkołę i gdybyś miał zrobić listę rzeczy, które polskiej szkole brakuje, których brakuje, albo które by trzeba poprawić, żeby to była taka szkoła, jaką byś chciał, żeby była. Co by na tej liście było? Powiedzmy 3-4 pierwsze pozycje.
Ja jestem raczej osobą, która skłania się ku temu, żebyśmy my jako społeczeństwo zdecydowanie szli w kierunku kultury uczenia się niż kultury nauczania. I szkoła dla mnie osobiście, jeszcze na tym etapie powiedzmy licealnym, powinna być przede wszystkim miejscem, w którym my weryfikujemy wątpliwości, poznajemy ludzi, kształtujemy swoją tożsamość, konfrontujemy się i rozwijamy osobowościowo jeszcze, budujemy naszą tożsamość. I dla mnie szkoła, w szczególności podstawówka, liceum, są jeszcze bardziej tymi etapami, w którym to miejsce, jakim jest szkoła, powinno przede wszystkim na to stawiać. Zaś, w szczególności mówiąc o liceum, ten zakres dydaktyczny, tak, czyli uczenie się, zdobywanie wiedzy, zadawanie pytań, pogłębianie zrozumienia, czy po prostu budowanie szerokiego kapitału zrozumienia świata, to jest coś, co zdecydowanie efektywniej, w mojej ocenie, jest realizowane, kiedy uczeń to realizuje sam.
Czy ja to dobrze rozumiem? Czyli szkoła jest po to, żeby się bardziej socjalizować, a jeżeli chodzi o takie twarde przyjmowanie informacji, to przez to, że każdy z nas jest inny, to powinniśmy to robić w odosobnieniu, powinniśmy to robić, nie wiem, w domu albo w szkole, ale sami, bez wsparcia nauczyciela, tak to rozumiesz?
Szkoła powinna przede wszystkim dawać czas na to, żeby było na to miejsce. Dlatego, że jest taki etap początkowy uczenia się, w ramach którego my musimy po raz pierwszy w ogóle zmapować rzeczywistość. Musimy po raz pierwszy poznać fakty, po raz pierwszy zadać sobie w ogóle pytania jakieś, które stymulują nasze myślenie. I to najlepiej, kiedy się wydarza, powiedzmy, w odosobnieniu. I oczywiście to jest ten pierwszy etap. Później jest drugi etap, kiedy ja już mam zmapowaną jakąś rzeczywistość, mam jakąś opinię na jej temat, mam jakieś pytania i ja wtedy idę do innych ludzi, do nauczycieli, do uczniów i zaczynam konfrontować się. I to oczywiście ten pogląd mój na ten temat, on dotyczy głównie młodych dorosłych i dorosłych.
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, tak, że tak,
Bo w przypadku dzieci to jest całkowicie inny temat.
Tak? No bo to wymaga, ta ścieżka, którą ty przed chwilką opisałeś, ona wymaga odpowiedzialności. Ona wymaga jakiejś samoświadomości.
Dokładnie.
Ona wymaga też narzucania na siebie pewnych obowiązków. Ty jesteś psychologiem, ja nie, więc ty wiesz, że to się pojawia dopiero w którymś momencie. Nie wiem, czy w wieku lat 12, czy 15, ale na pewno nie lat 5 czy 6. Ja cię zapytałem nawet nie jeszcze o to, jak idealnie chciałbyś ten proces przeprowadzić, tylko o szkołę. Czyli o pewną strukturę, także formalną, także taką właśnie, nie wiem, stoi budynek, tak? Są klasy, są nauczyciele, przychodzi młody człowiek, czy on dopiero zaczyna szkołę podstawową, czy jest w połówce, nieistotne. I na przykład na lekcji matematyki z jakiejś tam rozpiski wynika, że właśnie się ma nauczyć działania na ułamkach. I teraz, czego w polskiej szkole brakuje, albo co powinno być, albo jak mówisz, czego byś odjął, co byś zlikwidował, żeby ta nauka ułamków albo czegokolwiek innego, żeby ona była po prostu skuteczniejsza, żeby ona zostawała z nami na dłużej.
No na ten moment powiedziałbym, że przede wszystkim personalizacja procesu kształcenia. Im wcześniej w tych etapach, chociaż tak naprawdę personalizacja, w mojej ocenie, ona zawsze będzie dawała po prostu najlepsze rezultaty, ale jednak po prostu możliwość zaadaptowania metod dydaktycznych i zachowania nauczyciela do konkretnego ucznia i do jego potrzeb, wydaje mi się, że to jest najbardziej krytyczny element. I teraz w kontekście szkoły jeden z jej problemów, z takich trochę naturalnych ograniczeń, jest to, że mamy przede wszystkim zbyt mało nauczycieli na liczbę uczniów.
Ale czy tu nie mamy do czynienia z takim, wyborem, którym, jeżeli sobie to tak wyrysujemy, to wydaje mi się, że odpowiedź jest jednoznaczna. Z jednej strony mamy taki bardzo zindywidualizowany system, czyli w gruncie rzeczy coś, co przez wieki funkcjonowało, czyli jest mistrz i uczeń. Może być mistrz i może dwóch, no może trzech, ale na pewno nie 30. Po to, żeby nauczyciel, jeżeli jest dobrym nauczycielem, tym mistrzem właśnie, wyczuł, czego potrzebujesz, jakim językiem ma do ciebie mówić, w czym masz jeszcze braki, które powinny być jak najszybciej zasypane, bo jak nie zostaną zasypane, a zrobimy kolejny krok, to się ta cała budowla rozsypie i tak dalej, i tak dalej. To mamy jeden system, ok? Przez wieki on funkcjonował dla bardzo wąskiej grupy młodych ludzi, czy ludzi w ogóle, bo wymagał pieniędzy. Po czym w którymś momencie, nie aż tak dawno temu, patrząc na naszą historię, pojawił się pomysł, to zróbmy w takim razie edukację powszechną. Dla wszystkich. Żeby wyrównać szanse. Tyle tylko, że wtedy zachowanie tych proporcji jeden mistrz, no powiedzmy maksymalnie trzech uczniów, jest nie do utrzymania, bo ten system jest po prostu za drogi. I gdy teraz mam na stole te dwie oto sytuacje, jedna, mistrz i uczeń, wiemy o tym, że to działa najlepiej, jak może działać. Druga, powszechna edukacja, to ja jednak wybiorę to drugie. Chociaż wiem, że ona jest trochę niższej jakości, to jednak ona daje szansę wszystkim, a nie tylko wybranym i tym, których po prostu na to stać. Z twojej opowieści wynika, że te dwie historie, one wcale nie muszą być sprzeczne, tak? Że to nie jest to albo to. To jak chcesz zrobić, żeby w szkole takiej normalnej, nie prywatnej, tylko takiej państwowej, jedno i drugie zadziałało równocześnie?
Poza tą personalizacją jest drugi fundament, taki w mojej ocenie, edukacji, która jest w stanie zaadresować problem, o którym mówisz, w szczególności w związku z tym, że technologia na to pozwala we współczesnym świecie. I to jest odejście od synchroniczności nauczania. Czyli nadal budujemy miejsce i czas, w ramach którego uczeń i nauczyciel mogą się spotkać i może następować wymiana doświadczenia i wiedzy, ale poprzez uwolnienie właśnie tego czynnika czasowego, w ramach którego uczeń już nie musi w tym samym momencie się spotykać z nauczycielem i nauczyciel może kiedy indziej odpowiedzieć na pytanie ucznia, to uczeń może zadać to pytanie, ono sobie poleży i nauczyciel zajmie się nim później. To okazało się już nawet nie tylko fundamentem portalu Więcej niż Matura, czy ogólnie tego jakby efektywności, która się wiąże z tym modelem nauczania, ale to może być też fundament efektywności nauczania w ogóle, jako systemu po prostu ogólnokrajowego.
Jak to w praktyce mogłoby wyglądać?
W praktyce mogłoby to wyglądać w taki sposób i tak jak ja myślę o edukacji, myśląc o szkole, to abstrahując od takiego na chwilę tematu, który możemy sobie zaparkować na później, czyli architektury, który w ogóle jest takim tematem, który dla mnie jako psychologa jest tematem ważnym, bo ja w ogóle tak czuję, że to, w jaki sposób są skonstruowane szkoły, powoduje, że wielu uczniów w ogóle ma problemy z koncentracją, tak? Bo tam jest zbyt duży poziom hałasu, przebodźcowania i to już powoduje, że część dzieci nie jest w stanie skupić się w szkole i to jest jakby cały duży temat tego, dlaczego szkoły są takie, jakie są architektonicznie, ale w kontekście przede wszystkim uwolnienia czasu nauczyciela, no tutaj technologia pomaga. Dla przykładu narzędzia takie jak aplikacje, tak, media społecznościowe, takie jak Google Docsy, tak, wszystkie te narzędzia mają w sobie tą inherentną wartość, że można tam w sposób asynchroniczny się komunikować. Czyli ja zadaję pytanie wtedy, kiedy ono mi się pojawia w głowie, a nauczyciel odpowiada wtedy, kiedy ma czas udzielić odpowiedzi. I to proste założenie takiej koncepcji stanęło u fundamentu większości ekosystemu, który zbudowaliśmy. Czyli uczniowie uczą się we własnym tempie, uczą się tego, czego chcą, tego, czego potrzebują, czy do szkoły, czy do matury. Jednocześnie w każdym momencie, w którym rodzi im się pytanie, oni mogą je zadać. Mhm. I te pytania są kolejkowane w systemie. Jeśli te pytanie już zostało zadane, już kiedyś jakiś nauczyciel w systemie odpowiedział na to pytanie, to uczeń od razu będzie widział odpowiedź. Ale jeśli to jest nowe pytanie, którego jeszcze żaden uczeń nie zadał, no to wtedy po prostu nauczyciel dostaje powiadomienie i przygotowuje odpowiedź. I żeby pokazać, jak bardzo można stworzyć warunki do zadawania pytań, to choćby w tym projekcie maturalnym mieliśmy uczennicę, która w zeszłym roku zadała 2200 pytań w ciągu 9 miesięcy nauki. W warunkach szkolnych taki rodzaj otwarcia się na poznawanie wiedzy jest niemożliwe. I to była jedna spośród tysięcy osób, które tam zadawały pytania. I tutaj mowa oczywiście tylko i wyłącznie o interakcji uczeń-nauczyciel. Możemy jeszcze też rozważać interakcje uczeń i asystenci AI, którzy też już są naszą codziennością ogólnie w szkole. Tak? Ale przede wszystkim, w mojej ocenie, jest taki moment, w którym uczniowie są już na tyle samodzielni w sterowaniu swoim kształceniem, że właśnie desynchronizacja spotkań z nauczycielami i spotykanie się tylko i wyłącznie na pewnych etapach, na przykład w szkole, do realizacji jakichś projektów, do realizacji jakichś badań, do robienia jakiegoś prototypu, do pracy grupowej, tak? To wtedy ta szkoła, ona mogłaby w pełni jakby wykorzystywać potencjał, który uczniowie zbudowali po prostu samodzielnie zgłębiając tą wiedzę. Przy czym to samodzielnie już przestaje w współczesnym świecie być w pełni samodzielne, bo już teraz jak uczeń się uczy, to właśnie może w każdej chwili poprosić nauczyciela o pomoc albo asystenta AI, a asystent AI z perspektywy takiej psychologicznej, on też jest jakimś bytem. On też, w nim mamy jakąś relację. To nie jest tak, że to jest tylko narzędzie.
Okej, ale to wciąż mówimy o dzieciach starszych.
Wciąż mówimy o dzieciach starszych. Czy dzieciach starszych, czyli mojej ocenie to są osoby, które między 14 a 16 rokiem życia mogą wchodzić w etap, w który będą przejmować większą kontrolę nad swoją edukacją i kształceniem. Wcześniej to ja w ogóle bym się bardziej skłaniał ku temu, żeby to, co się dzieje wcześniej, przede wszystkim nazywać wychowaniem. Ja sam o tym bardziej w ten sposób myślę. Więc przy okazji wychowywania dzieci my pokazujemy im świat i to jest coś, co możemy nazywać edukacją. Pytanie tylko, co powinno stanowić pierwsze skrzypce? Czy wychowanie, czy edukacja? Czy przekazywanie wiedzy? Tak? To już jest taki temat trochę
filozoficzny. No dobra, użyłeś dwóch stwierdzeń i ja chciałbym się nad nimi gdzieś tam trochę zatrzymać. Użyłeś słowa technologia. Jak pada takie zderzenie słów szkoła i technologia, to pojawia się mnóstwo emocji. Bo wiemy o tym, że technologie one miewają, albo może wszystkie nawet mają swoją ciemną stronę. Z kolei dzieci, a im mniejsze, tym bardziej są na te ciemne strony najbardziej narażone, najmniej świadome tych ciemnych stron. Gdzie postawić granicę? To znaczy, jak znaleźć balans pomiędzy tym, czym szkoła powinna być, a tym, co daje technologia? Pełną pomoc, zawsze wsparcie, czyli w pewnym sensie jest zaprzeczeniem procesu edukacji. Jeżeli technologia daje ci kalkulator, to nie musisz się uczyć tabliczki mnożenia. Chyba że ktoś na tyle dobrze zaprojektuje całą ścieżkę, że niezależnie od kalkulatora i tak chcesz, czy musisz się tej tabliczki mnożenia nauczyć. Gdzie postawić granicę? Do którego momentu technologia powinna wchodzić w system edukacji? Czy szkolnej, czy pozaszkolnej, a od którego już powinien być tylko człowiek?
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie w dużej mierze będzie zależeć od tego, jakie cele postawimy dla systemu kształcenia. I w zależności od tego, jaki cel dla edukacji wybierzemy, no to adekwatnie do tego dobierzemy narzędzia. I w przypadku technologii będzie podobnie. Technologia, tutaj podając na przykład czysto po prostu ekranów, tak? Telefony, tablety, urządzenia, weszły 20-30 lat temu, powiedzmy, na bogato do edukacji szkół. Teraz już wiemy, że na wczesnych etapach to wcale nie jest takie dobre, tak? Bo w pewnym zakresie ogranicza to, w jaki sposób nasz umysł w naturalny sposób się rozwija. I symulowanie pewnych rzeczy poprzez właśnie jakieś oprogramowanie, technologię, wcale nie działa lepiej niż wyjście na dwór i pobieganie, i zrobienie projektu, i chwycenie czegoś w ręce. I w wielu miejscach na świecie trochę się wycofuje z tego. Tak? I te, w szczególności do tego 6-8 roku życia, na tych wczesnych etapach, ta technologia jest troszeczkę zabierana. I wracamy do bardziej analogowego podejścia. Więc zdecydowanie powinniśmy uważać z tym, co robimy, i powinniśmy tym bardziej uważać, im wcześniejszy etap kształcenia to jest, czy też etap wychowania. I tego jestem absolutnie, absolutnie pewien. Gdyby ode mnie to zależało, to ja bym w szkołach i w ogóle na co dzień zakazał przed 12 rokiem życia posiadania telefonu. Tak, to jest moja prywatna opinia, jako powiedzmy gdzieś psychologa, powiedzmy lekarza. I to wynika przede wszystkim z tego, jaką wiedzę zdobyłem na temat tego, jakie czynniki wpływają na rozwój umysłu. I podam taki przykład. Dzieci współcześnie, w szczególności pokolenie Z, miewa problemy z tym, żeby mapować przestrzeń dookoła siebie.
Czyli to znaczy?
To znaczy, że na przykład kiedy idziemy ulicą, to
osoby... Zapamiętujemy rzeczy.
Tak, w sensie budujemy taką mentalną mapę, wyobrażenie na temat miejsca, w którym się znajdujemy. Czyli wiemy mniej więcej skąd przyszliśmy, wiemy dokąd zmierzamy i powiedzmy jesteśmy w stanie w głowie odtworzyć ścieżkę, którą przyszliśmy. I teraz pokolenie osób naszych, tak, jest w stanie zbudować odruchowo bardzo zaawansowane takie mentalne mapy przestrzeni, w której się znajdują, z samego faktu, że tam się znajdujemy. To się dzieje po prostu naturalnie. I co się okazuje, że osoby, które się wychowywały z bardzo dużym wykorzystaniem technologii, GPS-ów, tak, różnego rodzaju pomocy, które mówią im dokładnie, co zrobić gdzieś, nie tylko nie mapują, nie zapamiętują tej przestrzeni, tak, te osoby nie mają nawet rozwiniętego ośrodkowego układu nerwowego w sposób, który umożliwia mapowanie tej przestrzeni. I później, jak oni są dorośli, oni nadal potrzebują tego, tej nawigacji. Tak? Mhm. Więc to jest taki prosty przykład biologiczny tego, jak danie jakiegoś konkretnego narzędzia upośledza rozwój naszego mózgu, naszych zdolności, takich wydawałoby się oczywistych, jak sam fakt poruszania się w przestrzeni. I to jest tylko jeden przykład, a mówimy tutaj jeszcze o całym świecie emocjonalnym, tak? O rozwoju psychicznym, o zdrowiu psychicznym.
Ale też o mięśniach, tak? Znaczy w świecie, no już, w którym każdy chodzi codziennie po kilka kilometrów, bo po prostu no, musi, żeby funkcjonować. Ten świat wygląda trochę inaczej, mówię tutaj o zdrowiu takim fizycznym ludzi, niż ten, w którym jak jest 100 metrów czy 200 metrów dalej sklep, to podjeżdżamy samochodem. Być może to jest nieuniknione, że pewne obszary naszego mózgu ulegają, nie wiem, osłabieniu, a za to być może inne powstają i nie ma się co na to obrażać. No bo nigdy nie będzie tak, że będziemy zdolni do wszystkiego, że będziemy mieli potencjalnie możliwości absolutnie wszystkie. Technologie i to, co nas otacza, jakoś determinuje to, jacy jesteśmy. I to pewnie jest sprzężenie zwrotne, no bo to, co nas otacza, tworzymy my sami, więc w jakimś sensie nie wiadomo, co jest skutkiem, co przyczyną. Ale mówię o tym dlatego, że wiesz, na koniec dnia znowu pozostaje pytanie takie konkretne, nie? No dobra, to wprowadzić przepis, że nie wolno mieć smartfonów, czy nie? Albo wprowadzić przepis, że można mieć smartfony, ale tylko i wyłącznie niektóre aplikacje sprawdzone, przetestowane po to, żeby wspomagały nauczyciela, czy nie? A w sytuacji, w której wyobrażamy sobie szkołę tak bardzo analogowo, czy to ma sens, czy nie, to jest inna rzecz, ale tak bardzo analogowo, siedzi uczeń, siedzi nauczyciel, czy siedzą uczniowie, siedzi nauczyciel, to tutaj ten temat technologii jest takim trochę tematem pobocznym, bo możemy powiedzieć, nawet gdyby jej nie było, to nauczyciel tak czy inaczej może prowadzić tą lekcję. Natomiast jeżeli zaczynamy mówić o platformach, jeżeli zaczynamy mówić o wsparciu systemu tak, no właśnie, tak technologicznie, jeżeli zaczynamy mówić, ok, wiemy o tym, że system edukacji jest najbardziej skuteczny wtedy, kiedy jest zindywidualizowany, a po to, żeby mógł być przy dzisiejszych warunkach mało nauczycieli, więcej dzieci, to musimy wpiąć w to technologię. No, to moje pytanie brzmi, gdzie ją wpiąć i jak ją wpiąć, żeby się nie okazało, że robimy więcej krzywdy, czy że jest z tego więcej krzywdy niż pożytku.
I teraz odpowiadając na pytanie, gdzie ją wpiąć, to tutaj wróciłbym do tego wieku. Czyli wpiąć ją w momencie, w którym przede wszystkim dzieci, czy ogólnie ludzie w procesie kształcenia są w stanie rozumieć narzędzie, którego używają. I są w stanie go nauczyć się dobrze używać. Tak? Więc nie może to być za wcześnie, a nawet jeśli zdecydujemy się na to, żeby to robić wcześniej, to to musi wydarzyć się w sposób zaopiekowany, w sposób, w którym po prostu nauczyciel, część pracy nauczyciela jest nauka korzystania z technologii. Tak? Choćby w kontekście sztucznej inteligencji, rewolucji, mhm, która aktualnie w edukacji i nie tylko w edukacji ma miejsce, to jest bardzo ważny element. Więc ten moment będzie ważny. Druga kwestia jest taka, żeby dobrze zastanowić się znowu, jaki cel chcemy zrealizować. Czy celem edukacji jest proces segregacji ludzi zgodnie z kompetencjami, osobowościami, czy może ten edukacja przede wszystkim powinna być skoncentrowana na uczniu, na jego indywidualnym potencjale i w pełni pozwolić czy umożliwić mu realizować ten potencjał. Chciałbym marzyć i staram się marzyć o myśleniu o edukacji, która jest jedna i druga. Z jednej strony pozwala spełniać cele społeczne i zapewniać nam bezpieczeństwo specjalistów i być sprawiedliwa, dawać ludziom możliwości rozwoju, tym, którzy są najbardziej pracowici i najbardziej inteligentni. Z drugiej strony możemy mówić o edukacji, która w pełni się skupia na uczniu, tylko na realizacji jego potencjału, ale wtedy musimy w jakiś sposób poświęcić ten poziom sprawiedliwości społecznej, no bo każdy uczeń będzie dostawał coś innego, w zależności od tego, co potrzebuje. Pytanie, czy jesteśmy gotowi podjąć tą decyzję? To jest pytanie, które sam sobie zadaję.
To jest pytanie w tym sensie retoryczne, że każdy by chciał, żeby tak właśnie było.
Żeby było jedno i drugie.
Tak, tylko że później przychodzi odpowiedź na konkretne pytanie, no to w takim razie jak to zrobić, nie? No bo gdyby tak biegać z mikrofonem po ulicy i pytać ludzi, jaki by świat chcieli, to większość z nas powie to samo, no, żeby nie było wojen, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby dzieci nie były chore, żeby biedni nie byli biedni i tak dalej. Ja teraz absolutnie tutaj nie ironizuję, tylko no, tego byśmy chcieli. Tylko wszystko się rozbija nie o te chęci, tylko o ich realizację. Jak to zrobić, żeby to działało?
Powiem tak, mogę odpowiedzieć na pytanie, jak ja próbuję od lat to zrobić, bo to jest chyba coś, co będzie, wydaje mi się, na tym etapie najbardziej bliskie mojej codzienności i autentyczne. My staramy się tworzyć system wspierania rozwoju ucznia, czyli takie miejsce, które daje możliwość pełnego spersonalizowania procesu uczenia się. I co to oznacza? To oznacza, że uczeń może się uczyć z tego miejsca, w którym się znajduje, może się uczyć w każdym momencie, w którym chce albo ma możliwości, może się uczyć tego, co aktualnie potrzebuje, bo chce po prostu się uczyć, może na każdym etapie zadać pytanie i uzyska odpowiedź i pomoc, uzyska wsparcie w zbudowaniu planu nauki, ktoś go pokieruje na takim, powiedzmy, metapoziomie, bo to też nie jest takie wcale oczywiste, że dzieciaki na wczesnym etapie życia, czyli nie wiem, przed 20 rokiem życia, wiedzą dokładnie, co chcą i co mają zrobić. Tak? One też na tym poziomie potrzebują po prostu wsparcia. Ale nawet schodząc dalej, ta edukacja też powinna być dostępna. Tak? W miejscu, czasie i ekonomicznie. Czyli na przykład ważnym założeniem naszej pracy jest stworzenie takiego rodzaju produktów i takiego wykorzystania technologii, żeby to nie było zarezerwowane tylko dla osób, których stać na to. Tak? To było ważne założenie projektowe, żeby stworzyć portal, który stać na wszystkich, na niego stać. Bo moglibyśmy zrobić na przykład wycinek dla wąskiej grupy uczniów zamożnych i pytanie, co z tego by wyniknęło. Tak? Nie o to nam chodziło. Tak? Więc wybudowanie miejsca, które jest dostępne, jest bardzo ważne. Dodatkowa kwestia jest taka, że inaczej będziemy projektować edukację dla 10% najbardziej inteligentnych uczniów, a inaczej będziemy projektować edukację i system dla całego społeczeństwa.
No i to jest właśnie ta indywidualizacja. Nie? Inaczej dla kogoś, kto, komu łatwo przychodzi na przykład liczenie, to łatwo sobie może wyobrażać pewne abstrakcyjne byty, z jakimi w matematyce często mamy do czynienia, a zupełnie inaczej dla kogoś, kto tego nie potrafi. Ale w tej układance wciąż jest nauczyciel.
Tak, oczywiście.
Jaką ty widzisz dla niego rolę? Bo często pada takie stwierdzenie, no, że w tym takim klasycznym modelu pruskiej szkoły nauczyciel był tym, który jako jedyny miał wiedzę, często jako jedyny miał książkę i on stawał i z katedry mówił, jest tak i tak, a teraz wy się tego nauczycie. Okay? Dzisiaj mówi się często, że nauczyciel powinien być przewodnikiem. Powinien być nie kimś, kto mówi, jak jest, tylko kimś, chodźcie, ja wam pokażę, chodźcie, razem doświadczymy, chodźcie, coś zrobimy razem, ja tutaj stoję z boku, nie przeszkadzam, ale jak będziecie mieli pytania, to zawsze tutaj jestem. Ten obraz tego nauczyciela z boku, to jest to, co jest u ciebie w głowie? To jest...
Tak. Zdecydowanie ja, myśląc o roli nauczyciela, zdecydowanie myślę o jako osobie, która animuje sytuację, która jest przewodnikiem, która jest praktykiem, która widziała jakieś rzeczy albo zna jakieś miejsca i może pójść w te miejsca z uczniami i te rzeczy pokazać. Pozwala doświadczać przede wszystkim, ale też jest takim wsparciem w rozumieniu relacyjnym. Nauczyciel jest mentorem, nauczyciel jest wzorem, nauczyciel jest punktem odniesienia. Jest też bardzo ważnym czynnikiem w ogóle, który wpływa na motywację uczniów do nauki. Kiedy myślimy o tworzeniu różnego rodzaju środowiska uczenia się, to możemy myśleć o budowaniu środowiska wspierającego i motywującego w takich trzech kryteriach. I wiele jest różnych teorii motywacyjnych, zarówno w edukacji, jak i poza edukacją, ale jak się weźmie takie fundamenty wszystkich tych teorii, to zostają takie trzy stałe segmenty. Żebyśmy byli zmotywowani do uczenia się, czy w ogóle do wykonywania jakiegoś konkretnego działania, musimy przede wszystkim rozumieć cel tego działania. Po drugie, musimy wiedzieć, jak wykonać te działania, czyli musimy mieć taką wiedzę na temat tego, jak coś robić, na przykład jak się uczyć. I tym trzecim segmentem jest wsparcie ze strony środowiska. W tym kontekście edukacyjnym to będzie wsparcie ze strony rodziców, nauczycieli i fajnie by było, jakby to było to również wsparcie ze strony rówieśników. Tak? Mhm. I kiedy mamy te trzy segmenty zagospodarowane i zaopiekowane, czyli mamy wspierające środowisko, ucznia, który wie, jak się uczyć i który rozumie cel, który ma zrealizować, to możemy taką osobę nazwać osobą w pełni zmotywowaną do realizacji jakiegoś konkretnego celu edukacyjnego. I projektując edukację, myśląc o szkole, można sobie zadać pytanie, czy nasi uczniowie rozumieją wartość w celu, czy potrafią samodzielnie się uczyć i czy mają wsparcie rodziny, rówieśników i nauczycieli. I wydaje mi się, że jeśli zadbamy o te czynniki, czyli przede wszystkim zadbamy o motywację taką wewnętrzną, no to uczniowie będą w stanie zdecydowanie więcej nie tylko dokonać, ale też więcej radości z tej nauki.
Ale nie masz takiego podejrzenia, że ta triada znowu dotyczy starszych uczniów?
Nie, właśnie tutaj akurat ten aspekt jest moim zdaniem całkowicie uniwersalny. I on nawet nie jest uniwersalny w kontekście uczenia się, on jest uniwersalny w ogóle jako ten system, który motywuje nas do jakiegokolwiek działania.
Dobra, ale dziecko, teraz tak sobie myślę, że dorosły też czasami robi pewne rzeczy po nic. Albo robi pewne rzeczy, nie zadając sobie pytania, po co to robię. Jak tak w przypadku dorosłego, to raczej jakby ten opis dotyczy, nie wiem, czasu wolnego, tak? Coś sobie tam robię, a ktoś sobie, no ale po co? Wiesz co, no tak sobie robię, bo lubię to robić. Tak w przypadku dziecka wydaje mi się, że to dotyczy absolutnie wszystkiego. Siadasz z dziećmi i zaczynasz z nimi, nie wiem, jakieś tam zadania z matematyki, czy z dowolnego, no... Trudno dziecku, które ma lat 6 albo 7, wytłumaczyć, wiesz, bo jak będziesz duży, to będziesz rozliczał podatek dochodowy. Jak się teraz nie nauczysz prostych działań matematycznych, to później będziesz miał z tym kłopot.
Jak najbardziej. W taki sposób trudno jest to wytłumaczyć.
Okay.
Ale te same fundamenty, czyli wsparcie, to jak coś robić i dlaczego warto to robić, no naturalnie z tą sztuką bycia nauczycielem i dopasowaniem komunikatów do wieku ucznia, to jest to miejsce, gdzie się wydarza ta cała magia tego zawodu. Ale nadal to wsparcie będzie kluczowe, nadal to, żeby to dziecko czuło, że potrafi, będzie bardzo ważne. Ja akurat mam w domu 8-latkę, z którą bardzo dużo teraz nad tymi tematami pracujemy. Czyli dlaczego warto czytać? Dlaczego warto pisać? Dlaczego warto poznać wiedzę? Dlaczego warto umieć liczyć? I po prostu staramy się bardzo dużo dyskutować na temat tego, dlaczego warto. Czasami się udaje, czasami nie. Dziecko czasami z opóźnieniem chwyta pewne rzeczy. Czasami dziecko może w obliczu i z takiej chęci troszeczkę zachowania twarzy, nazwijmy to tak, albo pewnego chęci do tego, żeby swoją samoocenę zachować jako wysoką, nie przyznać się do tego, że coś jest jej potrzebne temu dziecku, albo że coś jest ciekawe, albo że coś jest trudne. Ono będzie, jako że jedno jest jeszcze dzieckiem, będzie czasami odruchowo próbować bronić się przed rozwojem, przed eksploracją, przed zdobywaniem nowych kompetencji. Ale to, co później często zostaje, to jest to, że kiedy to dziecko zostaje samo i ja sobie patrzę tam
przez
dziurkę od klucza, nagle się okazuje, że jak wszyscy widzą spokoju, to to dziecko spontanicznie zaczyna próbować to robić. I teraz dlaczego to się dzieje? To się dzieje dlatego, że psychologicznie kierują nami takie, powiedzmy, pierwotne motywy. I jednym z tych motywów jest motyw poznania, chęci zrozumienia świata, ale jest również motyw zachowania wysokiej samooceny. Czyli uczenie się, zdobywanie wiedzy, nabywanie kompetencji zaczyna być dla dzieci bardzo ważnym narzędziem kształtowania własnej osobowości, własnej tożsamości. I one, jeśli stworzymy warunki, będą naturalnie wchodzić w tą rolę, bo dla nich to jest sposób nie tylko poznawania świata, ale również sposób na eksplorację samych siebie.
Czy da się to zrobić dla większej grupy? Nie dla jednego indywidualnego dziecka, bo wiesz, mówisz...
Ja uważam, że tak, oczywiście. Mhm. Uważam, że da się to zrobić dla wszystkich. Uważam, że jeśli zbudujemy środowisko i system, który wspiera naturalne zachowanie, naturalne tendencje dostosowane do etapów rozwojowych, to zdecydowanie jest to możliwe. I to jest też powód, dla którego, tak jak zauważyłeś wcześniej w rozmowie, ja naturalnie, odruchowo ciągnę w swoim doświadczeniu ku dorosłym. Dlatego, że osoby bardziej dorosłe to jest całkowicie inne myślenie o edukacji, kształceniu, budowaniu narzędzi czy wykorzystaniu technologii niż w etapie wychowania, czyli przed tym 12 rokiem życia. To są dwa różne światy z bardzo wielu względów. Inna rola nauczyciela, inne narzędzia, inne wyzwania, inny etap rozwojowy. I to po prostu wymaga tak naprawdę zbudowania dwóch różnych systemów. My mamy bardzo podobne te systemy. Tak? System, którym wdrażamy uczniów, kiedy mają 7-8 lat, jest bardzo podobny do tego, którym studiują studenci. I to jest jeden z problemów, jedna z przyczyn, dla których niektóre dzieci nie są w stanie zaadaptować się do tej sytuacji, bo ona nie jest tak naprawdę, w mojej ocenie, biologicznie, zgodna z ich naturalnym biologicznym rozwojem.
Drugim słowem, przy którym chciałbym się zatrzymać, jest rzeczywiście ta indywidualizacja przekazu, edukacji. Bo w ostatnich latach, no dziesięcioleciach raczej nie, ale kilkunastu latach, to właśnie ta indywidualizacja komunikacji doprowadziła do dużego zamieszania, chyba nie powinien używać słowa nieszczęścia, kiedy całe pokolenie ludzi młodych zatraciło umiejętność pełnej komunikacji chociażby z rówieśnikami. Dlaczego? Bo stworzyliśmy, czy technologia, powstała technologia, dzięki której nie musieli tego robić. Mieli indywidualny przekaz, na dodatek nie musząc patrzeć na drugą osobę, nie musząc podejmować wysiłku na przykład wyjścia z domu, nie wiem, może ubrania się ładniej, może przygotowania się, czasami konfrontacji. To wszystko nas kształtuje, a nagle technologia znalazła taki bypass. Będziesz się mógł komunikować bez tego wszystkiego. Czy ty nie widzisz jakiegoś takiego ryzyka, że indywidualizacja powoduje jeszcze większe poszerzenie tych baniek, czy takie pogrubienie ścianek tych baniek, w których jesteśmy? Mówię o tych ściankach, bo bańka kojarzy się rzeczywiście z bańką mydlaną, więc wystarczyłoby tylko igiełka i ona... I ona gdzieś tam zniknie. No w rzeczywistości to nie są bańki. Często to już są bunkry, przez ściany, których nie sposób jest się przedrzeć. Czy ty nie widzisz takiego ryzyka? W kontekście edukacji właśnie.
Zdecydowanie widzę takie ryzyko. Między innymi z tego powodu, jako zespół projektantów, metodyków, na tym etapie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy tworzyć żadnych rozwiązań technologicznych dla osób poniżej 16 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle tworząc te rozwiązania, tworzymy przestrzeń, w której będziemy tworzyć okazję do realizacji pewnych zachowań. Więc jeśli dziecko ma ten telefon, to tworzymy przestrzeń do tego, żeby dziecko miało ciągle schyloną szyję. Schylona szyja upośledza przepływ tętnicy kręgowej. Sam fakt tego, że nagle 5 godzin, 6 godzin dziennie dziecko ma szyję po prostu zgiętą, powoduje, że ona zaczyna się gorzej rozwijać. Wady pozostałe się pojawiają. To są takie bardzo proste związki przyczynowo-skutkowe, które pierwotnie będą miały swoją przyczynę w samym fakcie tego, że w naszym życiu pojawiło się jakieś konkretne fizyczne urządzenie, które wpływa na naszą postawę, ilość ruchu, sposób, w jaki w ogóle mapujemy rzeczywistość, czy jak często patrzymy w horyzont, jak często patrzymy ludziom w oczy. I te rzeczy, i dlatego na tym etapie do 16 roku życia ja uważam, że szkoła powinna stworzyć przede wszystkim warunki do takiej prawdziwej, fizycznej interakcji. To powinien być ten etap, w którym my budujemy pewien kapitał psychologiczno-osobowościowy, żeby później, kiedy dostaniemy te wszystkie narzędzia, żeby korzystanie z tych narzędzi nie wiązało się z pewien sposób inhibicją, czy też po prostu zatrzymaniem rozwijania naturalnych kompetencji, które w procesie socjalizacji, takim, jaki znamy, one by się naturalnie pojawiły i wydarzyły.
Okej, ale 16 rok życia to jest mniej więcej połowa szkoły średniej.
To jest początek szkoły, początek szkoły
tak,
średniej.
Tak, druga, trzecia, no bardziej druga niż trzecia klasa. No to w takim razie, tak, mamy podstawówkę 8 lat, kawałek szkoły średniej, mówisz, dopiero w tym momencie wdrażamy technologię, czy wdrażamy urządzenia, czy oprogramowanie, które pozwala na tą indywidualizację. Tak, teraz, to co w takim razie wcześniej?
To teraz, jeśli chodzi o technologię, to co miałem na myśli, to jest to, żeby wdrożyć technologię, która jest pod kontrolą ucznia. Jest na co dzień z uczniem i uczeń ma nad nią kontrolę. Mhm. To nie chodzi o to, żeby w szkole nie było nowoczesnych rozwiązań.
Wcześniej,
tak,
przed tym 16.
Tylko, że wtedy nauczyciel powinien kontrolować wykorzystanie tych narzędzi. To środowisko powinno, a nawet jeśli uczniowie uczą się wykorzystywać tą technologię w jakichś laboratoriach, no to też powinno to się wydarzać po prostu w opiece nauczycieli. Dla przykładu moja córka chodzi na druk 3D, na zajęcia z druku 3D. Lata temu by się o tym śniło. Tak? Ona w pierwszej klasie podstawówki ma te zajęcia i ona się tam uczy projektować, ona uczy się myśleć, że można coś zrobić, ona się uczy włączać te drukarki, ona ma styczność z technologią, ona jej doświadcza, ale doświadcza jej pod kontrolą nauczyciela w grupie w sposób projektowy, który ma przede wszystkim na celu zachęcić ją do eksploracji, otworzyć pewne możliwości w myśleniu o tym, w jaki sposób można rozwiązywać problemy. I na przykład w mojej ocenie to jest dobry sposób na wdrażanie technologii w życie dzieci. Ale jednocześnie, kiedy mamy dzieci, które po prostu dostają tablet czy telefon do ręki i nie są w stanie zjeść posiłku, tak, bez patrzenia w bajkę, to tutaj mówimy już o bardzo dużym uzależnieniu. Tak? Po prostu mózg dzieci jest na tyle elastyczny, że jeśli damy takie narzędzie, urządzenie nawet, to po paru tygodniach się pojawią pierwsze takie objawy uzależnienia i to jest bardzo niepokojące. Bo gdyby to jeszcze nie miało tego bagażu, że to zaczyna stanowić dużą część dnia i tak naprawdę to, że my tą część dnia całą zaczynamy spędzać na interakcji z tymi urządzeniami, to tak naprawdę zabiera ten potencjał rozwojowy. Na to wyjście na dwór, na to pójście do ludzi, na to pobieganie, na to porozmawianie z innymi, tak? I brak tych rzeczy ma większe konsekwencje niż sam fakt korzystania z technologii.
Chciałbym przejść trochę do platformy, której jesteś współtwórcą, czyli Więcej niż Matura. Powiedz mi to, co do zasady, ma być, czy pewnych założeń, to ma być wsparcie istniejącego systemu edukacji, czy to ma być alternatywa do istniejącego systemu edukacji?
Jedno i drugie.
Równocześnie.
Równocześnie. Jedno i drugie. To było ważne założenie, żeby myśleć o tym w kategoriach tego, że tworzymy narzędzia, które mają zwiększyć efektywność indywidualnej nauki. Więc ciekawym elementem tego ekosystemu jest to, że kiedy uczeń zaczyna się z tym uczyć, to nagle 100% czasu jego nauki zaczyna się wydarzać z tymi narzędziami. One zaczynają prowadzić ucznia i przy okazji uczą dobrych nawyków. Na przykład uczą tego, że trzeba czytać, że trzeba samodzielnie rozwiązywać zadania, że warto zadawać pytania, że warto sprawdzać, jakie pytania zadały inne osoby. Tak? Czyli to jest taki trochę akademicki model uczenia się. Uczymy eksploracji wiedzy, ale jednocześnie uczymy sposobu uczenia się na tej platformie, który rozwija nawyki takie, jak mają osoby starsze, studenci, czy po prostu dorośli ludzie. I to jest jakby jeden aspekt. Z drugiej strony mamy uczniów, którzy są w edukacji domowej i również korzystają z naszego ekosystemu, dlatego że ten system tworzy dla nich pełne doświadczenie i całą dydaktykę jakby realizuje. Tak? Czyli uczeń może być w edukacji domowej, ma na platformie wszystkie narzędzia, całą wiedzę i nauczycieli do tego, żeby eksplorować powiedzmy wymagania licealne na poziomie takim powiedzmy oświatowym, ale znowu od strony dydaktycznej. Jednocześnie ten system, jako że on się skupia na dydaktyce, on nie oferuje tego, co oferuje już szkoła taka prawdziwa, tak? Czyli właśnie tej socjalizacji, tych projektów, budowania relacji, budowania tożsamości. Tak? Oczywiście współczesny świat się zmienia i możliwe, że to jest przyszłość, w której taki portal społecznościowy, tak? Bo de facto to, co my zbudowaliśmy, jest trochę takim portalem społecznościowym. Tak? Na tej platformie uczniowie mają swoje awatary, mają swoje pytania, mają swoje wiadomości prywatne, powiadomienia, widzą aktywność innych uczniów, nauczycieli. Tak? To trochę przypomina w zakresie takim trochę Facebooka, tylko że dostosowanego do tego, żeby zdobywać w sposób efektywny wiedzę. Więc możliwe, że to jest ten element. Ale nadal w mojej głowie jako twórcy tego portalu przede wszystkim to ma wspierać szkołę, ma wspierać nauczyciela i ma wspierać ucznia.
Okej, tak ja się to pytanie, bo widzę, że to pytanie zadałem nieprecyzyjnie. To zadałem od innej strony. Jeżeli ktoś chce zdać więcej niż maturę, po prostu skorzystać z waszej platformy, czym jest do czegokolwiek potrzebna szkoła? Ja nie mówię teraz nie, o takim, nie. Wiesz, o takim obowiązku wynikającym z prawa, tak? Zgodnie z prawem do któregoś tam wieku każdy musi chodzić do szkoły.
Nie, dydaktycznie.
Pomijmy to.
Dydaktycznie nie, żeby zdać dobrze egzamin.
Czyli to nie jest wsparcie dla szkoły, tylko to jest alternatywa dla szkoły. Bo wsparcie to, wiesz, wymaga...
Znaczy jedno i drugie. Jedno i drugie. Jedno i drugie. Mamy szkoły i pojawiają się kolejne, które na przykład ten system chcą wykorzystywać jako tak naprawdę idealny system do budowania odwróconej klasy. Czyli jak to działa? Działa to w ten sposób, że uczniowie zamiast korzystać z tradycyjnych podręczników, mają za zadanie zrealizować jakąś lekcję na przykład w pokoju nauki z biologii na portalu, mają zrealizować lekcję na temat budowy komórki, ale oni ją realizują wcześniej, czyli przed zajęciami. Realizują tę lekcję, system szczytuje wszystkie dane na temat aktywności uczniów.
Ale czyli jak realizują lekcję, znaczy co robią?
Na portalu? To może to zaraz odpowiem na to pytanie, bo wbrew pozorom ta platforma jest bardziej tradycyjna niż na początku wydaje, jak o niej opowiadamy. W każdym razie uczniowie robią tą lekcję, system szczytuje ich aktywność, czyli wie dokładnie, który uczeń ile się uczył, jakie zagadnienia przerobił, z czym miał problem, jakie zadał pytania. Te informacje trafiają do nauczyciela, który przed spotkaniem z uczniami analizuje te rzeczy i w oparciu o te dane dopiero projektuje zajęcia. I personalizuje, czyli mówi, dobrze, słuchajcie, widziałem, że mieliście na platformie problem z tymi zagadnieniami, to wy ze mną dzisiaj popracujecie, wspólnie porobimy zadania. Ty widziałem, że w ogóle nie zrobiłeś niczego i powinieneś tak naprawdę, nie wiesz, o czym będziemy w ogóle mówić, więc idź do biblioteki, włącz sobie platformę i uzupełnij tą wiedzę, bo to będzie w tym momencie najlepsze dla ciebie. A tutaj widziałem, że wszystko sobie poradziliście, więc mam dla was trudniejsze zadania. Spróbujcie sami rozwiązać, jak będziecie mieć problemy, to do mnie przyjdźcie, nie? I dzięki tym danym nauczyciel nagle może całkowicie inaczej podejść do projektowania lekcji. A jeśli on nie ma tej wiedzy na temat tego, co się wydarzyło u uczniów w domu, to nie jest w stanie tego zrobić. Albo ma na to za mało czasu, żeby to w ramach lekcji zdiagnozować i później po prostu to zrobić. Więc w tym rozumieniu jest to wsparcie dla szkoły i to jest znowu taki system, który jeśli szkoła będzie chciała i będzie na to otwarta, to można zrealizować tak pełną, odwróconą klasę. Ja jestem wielkim fanem tego rozwiązania ogólnie, że uczniowie właśnie przez to, że spędzają mniej czasu na zajęciach, mają czas do samodzielnej eksploracji wiedzy. To nawet może się wydarzyć gdzieś w bibliotece szkolnej, tak? W jakichś pokojach nauki. Oni eksplorują tą wiedzę, budują jakieś wątpliwości, pytania, a później w spotkaniu z nauczycielem oni to pogłębiają. i wchodzą zdecydowanie głębiej. I teraz to pogłębianie, ono też będzie wpływać później na długofalowe zapamiętywanie. Więc de facto mamy podobny czas nauki, nawet powiedziałbym taki sam czas nauki, ale efekt kształcenia długofalowy mierzony retencją wiedzy będzie zdecydowanie lepszy. Samego faktu odwrócenia tego procesu. Tylko problem taki organizacyjny w szkole z realizacją tego pomysłu jest to, że do tej pory po prostu nie było narzędzi, które powodowały, że robienie tego jest tańsze niż po prostu realizowanie takiej tradycyjnej edukacji.
Okej, ale to zakłada, że szkoła chce, że nauczyciel chce. Jeżeli ani szkoła, ani nauczyciel nie chcą, z różnych powodów, dlatego że no, nie jesteście instytucją państwową, w wielu miejscach, nawet rozumiem te obawy, nauczyciele czy dyrekcja może źle się czuć przed współpracą, czy współpracując z prywatną inicjatywą. Więc pomijmy teraz szkołę. Uczeń, który chodzi do szkoły, bo musi, ale załóżmy, że się niczego tam nie uczy, z różnych znowu względów. Jest w stanie zdać maturę, będąc tylko i wyłącznie na waszym portalu?
Tak, dokładnie.
Okej. Okay. Ile czasu potrzebuje?
To zależy od tego, na jaki wynik chce osiągnąć. Zależy od tego, jakie ma braki.
No twierdzicie, że w 15% najlepszych.
Tak,
wasi uczniowie się znajdują.
Projekt jest metodycznie konstruowany w taki sposób, żeby realizacja całego programu nauczania predestynowała do uzyskania wyników w top 15% najwyższych wyników w kraju. Tak? Czyli przejście całego programu powoduje, że będziesz w top 15. No i w zeszłym roku przy takiej pierwszej dużej edycji dla biologii i chemii to było niecałe 70% osób. W tym roku to dla biologii było 76%, dla chemii 69% osób, które się znalazły w tym top 15%. Łącznie to było ponad 300 osób. Które zrealizowały wszystkie warunki ukończenia kursu, czyli po prostu zrealizowały cały materiał, 100% materiału zrealizowały. I teraz ile to czasu zajmuje? Bardzo różnie. Mamy uczniów, którzy realizują kurs z chemii, czyli cały materiał wymagany z chemii, w 3 miesiące i dostają 97% na maturze. Mhm. Przy czym tutaj ważna rzecz jest taka, że my nie wiemy, co to jest za uczeń. Może jest bardzo ambitny, może on tylko powtarza, a może był w bardzo dobrej szkole, a może chodzi na korepetycje dodatkowo, tego nie wiemy. Ale wiemy, że jest dużo takich uczniów, którzy potrzebują między 100 a 150 godzin. Z drugiej strony mamy rekordzistów, którzy spędzają na portalu po 600-700 godzin i też dostają 97%. Mhm. Tak? Więc uczą się kilkukrotnie więcej dla tego samego efektu. Ale jest to po prostu możliwe. Więc taka średnia dla biologii i chemii, którą my wyliczyliśmy, która w większości przypadków wystarcza, to jest około 200 godzin dla tych przedmiotów biologii i chemii. Dla matematyki podstawowej to jest troszeczkę mniej, dla matematyki rozszerzonej tak naprawdę teraz mamy pierwszą edycję, więc na razie oszacowaliśmy to również na 200 godzin, ale to jest pewne zaokrąglenie. Możliwe, że to będzie mniej, dlatego że ogólnie matematyka wbrew pozorom jest mniej czasochłonna niż biologia, gdzie trzeba zbudować bardzo szeroki kapitał po prostu wiedzy faktualnej, co zajmuje dużo czasu. I teraz jeden uczeń jest w stanie to zrealizować 3 miesiące, inny potrzebuje 9 miesięcy, a jeszcze inny będzie potrzebował 2 lat.
Tak? I to czy jest to, że mamy wrzesień, to nie tak, że już jest za późno, żeby zacząć?
Nie jest za późno, aczkolwiek jest to taki moment dla większości uczniów najlepszy. Dlatego, że z przygotowaniem do egzaminów jest troszkę inaczej niż w takim uczeniu się dla siebie eksploracyjnie. Kiedy przygotujemy się do egzaminów, to cała nasza nauka, kształcenie musi być skumulowane w konkretnym punkcie w czasie, czyli jest ten dzień matury. I inaczej będziemy budować program nauczania dla uczniów do nauki biologii ogólnie, do eksploracji biologii, do przygotowywania się na olimpiadę biologiczną, a inaczej będziemy tworzyć kurs czy jakieś doświadczenie, które ma konkretnie na tego 10 maja spowodować, że będziemy w jak najlepszej formie. I to przypomina trochę przygotowanie do olimpiady, jak treningi fizyczne. I przygotowujemy się do olimpiady czasami rok, czasami 2, czasami 3 lata przed olimpiadą i tak projektujemy cały system treningów, żeby być w szczycie formy w tym konkretnym dniu. Mhm. Ale czasami, nawet już 3 tygodnie później po olimpiadzie, ta forma zaczyna naturalnie spadać. I trochę podobnie jest z tą maturą. Ten okres pomiędzy powiedzmy 8 a 10 miesięcy to jest ten czas, który zgodnie z naszymi doświadczeniami pozwala uczniom efektywnie przygotować się do tych wyników, ale to jest ważne założenie, jednocześnie chodząc do szkoły. Bo gdyby ci uczniowie nie chodzili do szkoły, nie poświęcali tych 6, 7, 8 godzin dziennie na zajęcia w szkole, to oni mogliby zdecydowanie krócej, mniej czasu poświęcić na to, żeby ten materiał zrealizować.
Czy czasu godzin tyle samo, ale w dniach?
Tak, skumulowanym. Mhm. Tak,
jasne.
Tak.
Jak to wygląda w praktyce? To jest taka platforma, jak wiele różnych platform takich e-learningowych, że ktoś się loguje i wybiera sobie biologia. Nie wiem, tam poziom podstawowy. i ma rozpiskę, no, zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji, że po to, żeby zdać biologię, musisz umieć to, 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 to i to. W związku z tym każda z tych lekcji to jest albo materiał wideo, albo tekst, który się ogląda, to tak to wygląda. Czyli to jest jakby przeniesienie szkoły w świat cyfrowy. Ale tak niemalże 1:1, że zamiast nauczyciela, który siedzi przy biurku czy stoi przed tablicą, jest ktoś, kto o dokładnie tym samym mówi, ale to jest nagrane na wideo?
Nie. Prawda jest taka, i to też może być kontrowersyjne dla wielu osób, zarówno ten projekt maturalny, jak i projekt dla studentów medycyny, który zrealizowaliśmy, my zrobiliśmy bez stworzenia ani jednej minuty nagrania wideo. Tak? Czyli te wszystkie efekty, które uczniowie realizują, oni realizują nie oglądając materiały wideo, tylko czytając. Mhm. I czytanie jako najbardziej podstawowa czynność jest kluczowym elementem, do którego ta platforma ma zachęcać.
Gdy pokazujecie ten system nauczycielom, nie nauczycielom tym, którzy z wami współpracują, tylko tym, którzy stają często na głowie czy na rzęsach, żeby młodych ludzi w świecie przebodźcowanym, w świecie no, atrakcyjnym z punktu widzenia młodych ludzi i tego wszystkiego, co się dzieje wokoło, żeby jednak ich namówić do tego, żeby podjąć trud i się czegoś nauczyć, to nauczyciele mówią co? Jesteście naszą konkurencją? Czy mówią o super narzędzie, wspieramy? Czy patrzą i mówią, no dobra, to jest alternatywa, tak? Tu jest szkoła dla jednych, jest okej, a tutaj jest platforma cyfrowa i może i dla innych to jest opcja?
Raczej bardzo pozytywnie reagują. Nauczyciele, kiedy widzą ten ekosystem, to widzą w nim uzupełnienie dla problemów, których szkoła nie jest w stanie rozwiązać. Na przykład ten sam fakt możliwości zadania dokładnie tylu pytań, ile mi się zrodzi w głowie. Szkoła nie może tego zadresować w takim rozumieniu, że przychodzi 10-15 uczniów na lekcję, jest 45 minut, każdy uczeń chce zadać każde pytanie.
Nie no, czy wiesz, to jest... od wieków uczniowie próbują to robić z grubsza po to, żeby nie było lekcji. Tak? Zadaje się dużo pytań po to, żeby gdzieś nauczyciela... Co swoją drogą jest dość twórcze. I wydaje mi się, że nie jedna osoba się sporo nauczyła przez samo kombinowanie, jakie by to pytanie zadać.
Ale to jest niesamowite, kiedy obserwuje się dzieciaki, które przez to, że mają tą przestrzeń zadawania pytań, to nagle zaczynają zadawać pytania i kiedy widzą jeszcze, ten efekt społeczny jest, że widzą, że wszystkie inne dzieci zadają pytania, to tych pytań zaczyna być coraz więcej. Mhm. I to jest niesamowite. I tym bardziej, że dzięki tej technologii my naprawdę na te pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć. I co ciekawe, ci asystenci nauki, oni się uczą również z tych dyskusji pomiędzy uczniami i nauczycielami. I są coraz mądrzejsi, co pomaga też nauczycielom. Więc ci asystenci, których szkolimy jako pomoc dla ucznia, są no niesamowitym wsparciem i będą coraz większym wsparciem. My nadal uważamy, że jedno i drugie jest potrzebne, zarówno człowiek, jak i technologia, do tego, żeby w pełni zagospodarować wszystkie potrzeby ucznia. Ale no jedno jest pewne. Asystent AI jest uczniem 24 godziny na dobę. Nauczyciel jest od 9 do 20, bo kiedyś musi spać i mieć czas dla siebie. I sam ten fakt powoduje, że część pomocy uczniowie będą w naturalny sposób kierować się do asystenta. Tym bardziej, że w niektórych względach on po prostu odpowie szybciej albo bardziej precyzyjnie. Ale z drugiej strony w niektórych względach tego nie zrobi. Dla przykładu, bo mamy też doświadczenia z nauki ze studentami medycyny, no to tam studenci medycyny czasami zadają pytania do lekarzy. No dobrze, ale w praktyce jak to wygląda? A jak ci pacjenci się zachowują? A jak pacjenci reagują na taką informację? To są rzeczy, które bot nigdy nie odpowie. To są pytania, które będziemy zawsze kierować do mentora, do praktyka, do kogoś, kto jest dalej na ścieżce. Mhm. I one zawsze będą, jakby wszyscy będziemy chcieli, żeby to zawsze była prawdziwa ludzka interakcja.
Ci nauczyciele, którzy odpowiadają na pytania u was na platformie, to są także czynni nauczyciele, którzy pracują w szkole?
Część z nich tak, część z nich już nie. To zależy po prostu od indywidualnych decyzji. Niektórzy zdecydowali się być tylko już po prostu w zespole tym briefingowym w projekcie Więcej niż matura, a niektórzy nie wyobrażają sobie pracować tylko na platformie i bardzo chcą być i w szkole, i na platformie.
Pytam o to dlatego, czy masz jakąś wiedzę, jak oni doświadczają tych dwóch być może odrębnych grup młodych ludzi, tych, którzy czasami jednak zadają przecież pytania w szkole takiej tradycyjnej i tych, którzy zadają te pytania, no nie wiem, czy oni są anonimowi dla nauczyciela, no ale na pewno nie są tak jak gdyby przez stolik, tak?
Nie są anonimowi.
Czy to są różne pytania, czy to są pytania na podobnym poziomie, czy samego faktu, że mogę zadać w zasadzie nieograniczoną liczbę pytań, czy z tego wynika, że ja jakoś je zadaję inaczej, że to są inne teksty, że to są inne pytania?
Tak. To są inne pytania, dlatego że my stworzyliśmy warunki, w której uczeń wie, że nauczyciel wie, kim on jest, ale inni uczniowie nie wiedzą.
I to czyli się nie wstydzi?
Tak.
Nie boi się ośmieszenia?
Dokładnie tak. Nie boi się ośmieszenia. I to powoduje, że mamy pytania absolutnie fundamentalne na etapie liceum. Tak fundamentalne, że czasami to trzeba naprawdę się wysilić i godzinę poświęcić, żeby uczniowi odpowiedzieć. Jedna odpowiedź czasami tyle zajmuje. Godzina konstrukcji odpowiedzi, sprawdzenia źródeł i zastanowienia się, jak najbardziej podstawową koncepcję wytłumaczyć. A czasami niektórzy uczniowie w drugą stronę. Oni tak się wkręcają na przykład w naukę biologii, że zaczynają zadawać pytania na poziomie akademickim. Nawet nie wiedząc, że to robią. Bo oni naturalnie wchodzą w eksplorację wiedzy, dzięki temu, że mają na to przestrzeń i czas. Więc przede wszystkim pytań jest więcej. I to powoduje, że zarówno jest więcej podstawowych pytań, jak i zdecydowanie więcej pytań bardziej szczegółowych, które wykraczają poza materiał. My często wręcz musimy uczniów uświadamiać w zakresie tego, że bardzo się cieszymy, że Cię to interesuje, chętnie Ci odpowiemy, ale bądź świadom tego, że tego na maturze nie będziesz. To już jest wiedza akademicka. I że jeśli chcesz wyjść ten temat, to Ci, nie wiem, polecamy takie opracowanie, bo taką książkę. I gdzieś uczniów zachęcamy do tej eksploracji. Tutaj już trochę wchodzi bardziej ten element więcej niż matura.
Ile osób na dzisiaj może powiedzieć, że zdało maturę dzięki uczeniu się na platformie Więcej niż matura?
Na tym etapie, po tych 2 latach z biologią i z chemią, to już jest około 4000 osób.
Macie z nimi jakiś kontakt? Oni idą na studia i co mówią? Dobrze, żeście nas przygotowali.
Bardzo chciałbym mieć z nimi kontakt. Niestety RODO zabrania, bez zbierania zgód. Aczkolwiek oni piszą. Oni piszą do nas. To oczywiście to pojedyncze osoby. Jednak ten kontakt na tym poziomie, powiedzmy, klasy maturalnej, akademicki, który zakłada, że część uczniów, bo to też jest ważna rzecz, że część uczniów w ogóle nie zadaje pytań na tej platformie. Większość nie zadaje. Mhm. Nie zadaje dlatego, że większość pytań została tam już zadana, jest. Więc my czasami nie poznajemy uczniów osobiście. Więc bardzo chciałbym mieć z nimi kontakt i mamy taki plan, żeby tworzyć miejsce, w których oni rzeczywiście mogą. No część z nich uczy się z nami dalej, tak? Bo zaraz po skończeniu matury mogą uczyć się z nami anatomii, bo na anatomii też mamy pokój dla studentów medycyny, więc część z nich przychodzi do nas po prostu i kontynuuje z nami ścieżkę dalej. Ale to jest to świeży projekt, dopiero 2 lata, także jeszcze tych doświadczeń jest mało zebrane. Tak w dużym skrócie. Ale tak tym, co jeszcze pomyślałem, wracając do Twojego pytania o tym, jak nauczyciele reagują. Ja obserwuję naszych nauczycieli w tym, w jaki sposób oni doświadczają tej zmiany, którą sami generują. Tak? Oni tworząc to rozwiązanie i tą przestrzeń, tworzą takie warunki, w ramach których oni sami widzą, że ich relacja i interakcja z uczniami się zmienia. I niektórzy w naturalny sposób to idą, czując, że to jest w pewien sposób naturalne na tym etapie życia, kiedy ci uczniowie już są dorośli, a niektórzy nauczyciele nie chcą. Powiedziałbym, że nie tyle nie są w stanie, co nie chcą rezygnować z tych bliskich relacji z uczniami. Tych, które nadają sens takiej głębokiej relacji mentora i ucznia i chcą być w szkole pomimo tego, że ten system współtworzą.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dzięki, Tomku.